Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Johna Grishama, zatytułowanej Czas zapłaty. Przełożyli Lech Z. Żołędziowski i Zbigniew Kościuk. Czyta Filip Kosior. Dla Reny. Rozdział pierwszy. Seta Hubbarda znaleziono mniej więcej tam, gdzie sam wskazał, choć może nie zupełnie w stanie, w jakim się go spodziewano znaleźć. Zwisał na sznurze 2 metry nad ziemią, lekko obracając się na wietrze. W rejonie przesuwał się front atmosferyczny i wisielec był przemoczony do suchej nitki, choć nie miało to dla niego większego znaczenia. Ktoś zauważył, że buty Seta nie są ubłocone, a pod nim nie widać żadnych śladów, czyli pewnie zawisł i wyzionął ducha, zanim zaczęło padać. Czemu to miało być ważne? No więc właściwie nie było. Powieszenie się na drzewie nie jest proste, jednak Set wszystko skrupulatnie zaplanował. Zastosował gruby sznur z manilskich konopi, nie nowy i z pewnością wystarczająco mocny, by go utrzymać. Jego waga, zanotowana miesiąc wcześniej podczas badania lekarskiego, wynosiła 73 kg. Później pracownik zakładu Seta zeznał, że widział, jak tydzień przed tym dramatycznym wydarzeniem szef własnoręcznie odcinał 15-metrowy kawał sznura ze szpuli w magazynie. Koniec sznura był ciasno owinięty wokół niższej gałęzi i zakończony serią dość amatorskich węzłów, które jednak wytrzymały obciążenie. Drugi koniec został przerzucony przez gałąź jakieś 0,5 metra nad pierwszą, dokładnie 6 metrów 40 centymetrów nad ziemią. Zwisał z niej odcinek sznura o długości 2 metrów 70 centymetrów, zakończony niemal profesjonalną pętlą wisielczą. Widać było, że Set musiał się nieźle nad nią natrudzić. Była wykonana z wręcz podręcznikową precyzją i składała się z 13 zwojów, które po obciążeniu miały ją zacisnąć. Dobrze wykonana pętla powinna od razu złamać kark, dzięki czemu śmierć następuje szybciej i jest mniej bolesna. Najwyraźniej Set dobrze odrobił pracę domową. Nie było żadnych śladów walki lub obrażeń. Pod drzewem leżała 2-metrowa drabina. Set widocznie wybrał drzewo, przerzucił sznur, zawiązał, wszedł po drabinie, wsunął głowę w pętlę i gdy wszystko było gotowe, nogą odtrącił drabinę. Jego ręce zwisały swobodnie po bokach. Czy ktoś choć przez chwilę miał wątpliwości? Coś podejrzewał? Czy gdy nogi straciły oparcie, a ręce pozostawały wolne, Set nie próbował odruchowo podciągnąć się na sznurze, nim ostatecznie się poddał? Nikt nigdy się tego nie dowie, ale nie wyglądało na to. Jak wykazało późniejsze dochodzenie, Set wypełniał misję. Ubrał się na tę okazję w swój najlepszy garnitur, ciemnoszary, wełniany, który zwykle wkładał na pogrzeby w chłodniejsze dni. Miał tylko 3 garnitury. Wiszące na sznurze ciało ulega wydłużeniu, więc mankiety spodni Seta znalazły się na wysokości kostek, poły marynarki sięgały pasa. Czarne skórzane półbuty były świeżo wyczyszczone i lśniły. Granatowy krawat był równiutko zawiązany. I tylko białą koszulę splamiła krew, która wyciekła spod pętli. Już po paru godzinach ustalono, że o 11:00 Set Hubbard uczestniczył w nabożeństwie w miejscowym kościele. Rozmawiał ze znajomymi, pożartował z diakonem, położył na tacy datek i zdawało się, że jest w dobrym nastroju. Większość znajomych słyszała, że zmaga się z rakiem płuc, choć nikt nie wiedział, że lekarze dają mu tylko parę tygodni życia. Wiedziano natomiast, że znajduje się na 2 listach intencji modlitewnych. Set nosił na sobie piętno 2 rozwodów i jego wizerunek prawdziwego chrześcijanina był na zawsze zbrukany. Samobójstwo na pewno tego wizerunku nie poprawiało. Drzewem był wiekowy platan rosnący na ziemi od lat należącej do rodziny Seta. Jedno z wielu starych drzew porastających jego posiadłość. Las stanowił źródło cennego surowca i był wielokrotnie zastawiany w bankach, przyczyniając się do powstania fortuny jego właściciela. Ojciec Seta w dość niejasnych okolicznościach w latach 30. przejął ten teren na własność, potem obie żony Seta próbowały mu go zabrać podczas batalii rozwodowych, jednak nic nie wskórały. Ziemia pozostała jego własnością, choć eks-małżonkom udało się zabrać mu niemal całą resztę. Pierwszy na miejscu zjawił się Calvin Box, złota rączka od wszystkiego, którego Set od lat zatrudniał w swoim gospodarstwie. W niedzielę rano Calvin odebrał telefon od pracodawcy, który polecił mu przyjść o 2:00 na mostek. Nic więcej mu nie powiedział, a Boks nie miał w zwyczaju wypytywać swego szefa. Jeśli pan Hubbard kazał mu przyjść gdzieś o określonej porze, z góry było wiadomo, że sam też tam będzie. W ostatniej chwili 10-letni syn Calvina uprosił ojca, by wziął go ze sobą i Boks uległ, choć coś mu mówiło, że nie powinien. Pojechali żwirowaną drogą, która całymi kilometrami wiła się po posiadłości Hubbarda. Po drodze Calvin zachodził w głowę, co może być powodem tego spotkania. Nie przypominał sobie, by szef kiedykolwiek wcześniej wzywał go w niedzielne popołudnie. Wiedział, że jest ciężko chory i słyszał, że może niedługo umrzeć. Ale jak we wszystkim, pan Hubbard także w tej sprawie zachowywał dyskrecję. Mostek był tak naprawdę drewnianą kładką przerzuconą przez bezimienny potok o brzegach porośniętych gęstwiną kudzu, gdzie roiło się od mokasynów błotnych. Od wielu miesięcy Hubbard nosił się z myślą o zbudowaniu w tym miejscu prawdziwego mostka. Jednak stan jego zdrowia sprawiał, że miał co innego na głowie. Na porośniętej krzakami polanie koło kładki stały dwie rozpadające się drewniane chaty, świadcząc o tym, że niegdyś mieszkali tu ludzie. Obok stał zaparkowany najnowszy model Cadillaca pana Hubbarda. Drzwi po stronie kierowcy i klapa bagażnika były szeroko otwarte. Calvin stanął za limuzyną. Przyjrzał jej się i po raz pierwszy pomyślał, że coś może być nie tak. Lał rzęsisty deszcz. Wiał dość silny wiatr. I Boksowi nie przychodził do głowy żaden rozsądny powód, dla którego Hubbard mógłby zostawić drzwi i bagażnik otwarte. Kazał synowi zostać w kabinie pick-upa. Sam ostrożnie obszedł samochód wokół, niczego nie dotykając. Nigdzie ani śladu szefa. Calvin westchnął głęboko, otarł twarz z kropli deszczu i rozejrzał się. Po drugiej stronie polany, jakieś 100 metrów dalej, dostrzegł wiszące na drzewie ciało. Zawrócił do swojego wozu i ponownie nakazał synowi, by nie ruszał się z miejsca i miał drzwi zamknięte. Niestety było już za późno. Chłopiec siedział ze wzrokiem utkwionym w rozłożysty platan w oddali. Masz tu siedzieć i nie wysiadać, powiedział surowo Calvin. Nie ruszaj się stąd. Tak, tato. Boks ruszył w stronę platana. Ślizgając się po błocie i powoli stawiając nogi, starał się uspokoić. Zresztą i tak nie miał się po co spieszyć, bo im bliżej drzewa podchodził, tym oczywistsze stawało się to, że wiszący mężczyzna już nie żyje. Chwilę później Calvin go rozpoznał. Dostrzegł leżącą drabinę i wszystko ułożyło mu się w głowie w logiczny ciąg. Nie dotykając niczego, zawrócił w stronę pick-upa. Był październik 1988 roku i wreszcie na wiejskie tereny Mississippi zaczęły docierać telefony samochodowe. Na wyraźne życzenie pana Hubbarda Calvin zainstalował ten wynalazek w swoim pick-upie i dzięki temu mógł teraz zadzwonić do biura szeryfa okręgu Ford. Zwięźle poinformował szeryfa o swoim znalezisku i zaczął czekać. Czuł na sobie podmuch włączonego ogrzewania, słuchał przez radio kojącego głosu Merle Haggard i tępym wzrokiem wpatrywał się w zalewaną deszczem szybę. Zapomniał o obecności syna. Postukując palcami w rytmie pracujących wycieraczek, Calvin nagle zdał sobie sprawę, że płacze. Chłopiec siedział jak trusia, bojąc się odezwać. Po pół godzinie zjawili się dwaj zastępcy szeryfa. Wysiedli z radiowozu i właśnie wciągali kurtki przeciwdeszczowe, gdy nadjechała karetka z trzyosobową załogą. Wszyscy zaczęli wpatrywać się w rosnący w oddali platan, bo nawet z tej odległości było widać, że na gałęzi ktoś wisi. Calvin przekazał zastępcom szeryfa wszystko, co miał w tej sprawie do powiedzenia, a oni stwierdzili, że najlepiej będzie uznać otoczenie platana za miejsce przestępstwa i zabronili załodze karetki zbliżać się do wisielca. Po chwili nadjechał kolejny zastępca, zaraz po nim jeszcze jeden. Przeszukali samochód Hubbarda, ale nie znaleźli nic ciekawego. Obfotografowali i nagrali na wideo wiszące zwłoki z wybałuszonymi oczami i groteskowo przekrzywioną głową. Dokładnie zbadali ziemię wokół platana i doszli do wniosku, że poza Denatem wcześniej nie było tam nikogo więcej. Jeden z zastępców szeryfa zawiózł Calvina do domu Hubbarda. Milczący cały czas chłopiec usiadł z tyłu. Drzwi nie były zamknięte na klucz. Na stole w kuchni leżała kartka wydarta z notatnika. Shed napisał na niej wyraźnymi, drukowanymi literami. Do Calvina. Zawiadom władzę, że odebrałem sobie życie sam, bez niczyjej pomocy. Na załączonej kartce zostawiam szczegółowe instrukcje co do nabożeństwa żałobnego i pogrzebu. Nie życzę sobie żadnej sekcji. S.H. U dołu widniała dzisiejsza data. Niedziela, 2 października 1988 roku. Ludzie szeryfa w końcu pozwolili Calvinowi odejść. Wrócił z synem do domu, chłopiec wtulił się w matkę i do końca dnia nie powiedział ani jednego słowa. Ozzie Walls był jednym z 2 czarnoskórych szeryfów w Mississippi. Drugi został niedawno wybrany w okręgu zamieszkanym w 70% przez czarnych. W okręgu Ford 74% stanowili biali, a mimo to Ozzie był szeryfem już 2 kadencję, zwyciężając za każdym razem dużą przewagą głosów. Czarni go kochali, bo był jednym z nich. Biali go szanowali, bo był twardym gliną i dawnym gwiazdorem drużyny futbolowej liceum w Clinton. Na głębokim południu futbol w pewnym sensie miał przewagę nad rasą. Wiadomość dotarła do Ozziego w chwili, gdy z żoną i 4 dzieci wychodził z kościoła po niedzielnym nabożeństwie. Dlatego dołączył do reszty w odświętnym ubraniu, bez odznaki i broni, ale za to w gumowcach, które zawsze woził w bagażniku. Z 2 zastępcami szeryfa i z parasolem w ręku przebrnął przez błoto i dotarł do platana. Ciało Seta było już tak przemoknięte, że woda ciurkiem kapała z czubków butów, brody, uszu, palców i mankietów spodni. Ozzie zatrzymał się z głową koło butów, uniósł parasol i przyjrzał się po bladłej żałośnie twarzy człowieka, którego widział zaledwie 2 razy w życiu. Wiązały się z nim wspomnienia. W 1983 roku, gdy po raz pierwszy ubiegał się o urząd szeryfa, miał 3 białych konkurentów i brakowało mu pieniędzy. Wtedy zadzwonił do niego Seth Hubbard. Ozzie go nie znał, ale jak się wkrótce przekonał, był to człowiek unikający rozgłosu. Seth mieszkał na północno-wschodnim krańcu okręgu Ford, niemal na granicy z okręgiem Tyler. Oznajmił Ozziemu, że działa w branży drzewnej, jest właścicielem 2 tartaków w Alabamie i 2 współpracujących z nimi zakładów przetwórczych w różnych miejscach i brzmiał jak człowiek sukcesu. Zaproponował sfinansowanie kampanii wyborczej Ozziego, jednak pod warunkiem, że ten przyjmie forsę z ręki do ręki. $25,000 w żywej gotówce. Siedzieli sami w gabinecie Hubbarda. Gospodarz otworzył kasetkę i pokazał gościowi pliki banknotów. Ozzie przypomniał mu, że prawo nakazuje oficjalnie zgłaszać wszelkie datki na kampanię, na co Seth oświadczył, że sobie tego nie życzy. Gotówka z ręki do ręki albo nic z tego. Czego oczekuje pan w zamian? Zapytał Ozzie. Że wygra pan wybory. Nic więcej, odrzekł Seth. Sam nie wiem. Czy sądzi pan, że pańscy konkurenci nie biorą pieniędzy pod stołem? Pewnie biorą. Jasne, że biorą. Niech pan nie będzie naiwny. Ozzie wziął pieniądze, rozkręcił kampanię, przeszedł do 2 tury i zmiażdżył konkurenta. Później jeszcze 2 zaglądał do biura Hubbarda, by mu podziękować, ale ani razu go nie zastał. Hubbard nie odbierał telefonów i nie odzwaniał. Walls nawet dyskretnie zasięgnął języka, ale informacje o Hubbardzie były niezwykle skąpe. Mówiono, że dorobił się na produkcji mebli, ale nikt nie wiedział nic pewnego. Był właścicielem 80-hektarowej posiadłości, na której stał jego dom. Nie korzystał z usług miejscowych banków, firm prawniczych ani ubezpieczeniowych. Czasami pojawiał się w kościele. 4 później Ozzie miał niegroźnych konkurentów, ale Seth i tak chciał się z nim spotkać. Z rąk do rąk przeszło kolejne $25,000, po czym Hubbard ponownie jakby zapadł się pod ziemię. A teraz nie żył. Sam odebrał sobie życie. I wisiał, ociekając deszczem. Na miejscu zjawił się w końcu Finn Plunkett, miejscowy koroner, i od tej chwili zgon Denata stał się faktem urzędowym. Zdejmijmy go, powiedział Ozzie. Rozcupłano węzły na gałęzi i ciało Seta spuszczono na ziemię. Zdjęto pętle, ułożono zwłoki na noszach i przykryto płachtą termiczną, po czym 4 mężczyzn nieźle się nadźwigało, niosąc je do karetki. Ozzie Walls szedł za nimi, równie zbity z tropu jak wszyscy. Od 4,5 roku był szeryfem i widział wiele ofiar wypadków i kraks samochodowych, 2 morderstw oraz 2 samobójstw. Nie stępiło to jednak jego wrażliwości i nie wywołało zobojętnienia. Wielokrotnie zdarzało mu się dzwonić wieczorami do rodziców lub współmałżonków ofiar, jednak i tak z przerażeniem myślał o następnym razie. Poczciwy stary Seth. Tylko do kogo powinien zadzwonić tym razem? Wiedział, że Hubbard był rozwodnikiem, ale nie miał pojęcia, czy się ponownie ożenił. Nie wiedział też nic o jego bliższej i dalszej rodzinie. Seth był około 70. Jeśli miał dorosłe dzieci, to to co się teraz z nimi dzieje. No cóż, wkrótce wszystkiego się dowie. W drodze do Clinton zaczął dzwonić do ludzi, którzy mogli bliżej znać Seta Hubbarda. Rozdział drugi. Jake Bridges leżał wpatrzony w czerwone cyferki na elektronicznym budziku. O 5:29 wyciągnął rękę, wcisnął budzik i ostrożnie spuścił nogi na podłogę. Karla obróciła się z boku na bok i szczelnie otuliła kołdrą. Jake klepnął ją lekko w pupę i powiedział: dzień dobry, ale nie zareagowała. Był poniedziałek, zwykły dzień roboczy i Jake wiedział, że żona pośpi jeszcze z godzinę, potem zerwie się z łóżka i popędzi z Hanną do szkoły. W czasie wakacji Karla sypiała dłużej, a dni wypełniały jej babskie sprawy i spełnianie zachcianek Hanny. Natomiast plan dnia Jake'a praktycznie zawsze wyglądał tak samo. Wstawał o 5:30, o 6:00 był już w kawiarni, przed 7:00 wchodził do biura. Niewielu prawników rozpoczynało dzień tak wcześnie jak Jake Bridges, choć i on, osiągnąwszy niedawno poważny wiek 35 lat, zaczynał się coraz częściej zastanawiać, co go rano tak pędzi. I dlaczego tak mu zależy, by być w biurze wcześniej niż inni prawnicy z Clinton? Odpowiedź, niegdyś tak oczywista, stawała się coraz bardziej mglista. Marzenie, by zostać wielkim prawnikiem procesowym, wcale go nie opuściło, a jego ambicje ani trochę nie zmalały. Tyle, że górę brała proza życia. 10 lat walki na pierwszej linii, a na jego biurko wciąż trafiały tylko testamenty, umowy nabycia i akty własności oraz banalne spory o treść zapisów w kontraktach. Ani jednej przyzwoitej sprawy kryminalnej. Żadnych dobrze rokujących kraks samochodowych. Wyglądało na to, że najbardziej chwalebny moment kariery ma już za sobą. Od uniewinnienia Karla Lee Haley'a minęły 3 lata... I Jake zaczynał się obawiać, że po tym szczycie kariery nic podobnego go już nie czeka. Jednak uporczywie próbował odganiać od siebie takie myśli, powtarzając sobie, że ma dopiero 35 lat i jest gladiatorem, którego na arenach sądowych czeka jeszcze wiele zwycięstw. Nie musiał rano wypuszczać psa, bo psa już nie było. Max zginął 3 lata temu w pożarze, w którym spłonął ich ukochany, prześliczny i zadłużony po dach wiktoriański dom przy Adams Street. Ludzie z klanu podpalili go w lipcu 1985 roku, w kluczowym momencie procesu Haley'a. Najpierw spalili krzyż na trawniku przed wejściem, potem próbowali wysadzić dom. Jake wysłał wtedy Karle i Hannę do rodziny i postąpił słusznie. Klansmani przez miesiąc próbowali go zabić. W końcu podpalili mu dom. Mowę końcową na procesie wygłaszał w pożyczonym ubraniu. Temat nowego psa był zbyt bolesny, by poważnie się nim zajmować. Kilkakrotnie się do tego przymierzali i dawali spokój. Hanna chciała mieć psa i pewnie jej się to należało, bo była jedynaczką i często się skarżyła, że nudzi jej się samej. Jednak i Jake, i zwłaszcza Karla, wiedzieli, na kogo spadnie obowiązek przyuczania szczeniaka do porządku i sprzątania po nim. Ponadto mieszkali teraz w wynajętym domu i nie można było powiedzieć, że są tu u siebie. Może obecność zwierzaka nadałaby ich życiu większą normalność, a może wręcz przeciwnie. Jake często o tym myślał w pierwszych minutach po przebudzeniu, bo tak naprawdę brakowało mu psa. Wziął szybki prysznic i ubrał się w małej gościnnej sypialni, którą zamienili z Karlą we wspólną garderobę. Zresztą pokoje w tym cudzym domu były małe i wszystko w nim było tymczasowe. Umeblowanie stanowiło żałosną zbieraninę prezentów od przyjaciół i staroci z pchlego targu. Jeśli sprawy potoczą się zgodnie z planem, któregoś dnia wszystko to trafi na śmietnik. Niestety Jake z przykrością stwierdził, że na razie nic takiego się nie zapowiada. Ich roszczenie wobec firmy ubezpieczeniowej utknęło na etapie przepychanek przedprocesowych i wyglądało beznadziejnie. Złożył je 6 miesięcy po wyroku w sprawie Haley'a, gdy zdawało mu się, że świat należy do niego i wszystko widział w różowych barwach. Jak jakaś firma ubezpieczeniowa śmie go oszukiwać? Niech tylko stanie przed następną ławą przysięgłych w okręgu Ford, to on już wydobędzie z niej właściwy werdykt. Jednak nastrój pewności siebie zaczął się kruszyć, gdy Jake i Karla uświadomili sobie, że ich dom był poważnie niedoubezpieczony. 4 przecznice od obecnie wynajmowanego domu, ich pusta działka leżała odłogiem, zwolna porastając chwastami. Mieszkająca obok pani Pickle obiecała mieć na nią oko, tyle że nie bardzo miała co pilnować. Sąsiedzi czekali cierpliwie na chwilę, gdy na posesji Bridgensów zacznie rosnąć nowy, piękny dom i powrócą właściciele. Jake wszedł na palcach do pokoju Hanny. Pocałował ją w policzek i podciągnął wyżej kołderkę. Miała 7 lat. Była ich jedynym dzieckiem. I następnych nie planowali. Chodziła do 2. klasy szkoły podstawowej w Clanton, przez ściany z przedszkolem, w którym pracowała jej mama. Przeszedł do kiszkowatej kuchni, włączył ekspres do kawy i chwilę odczekał, aż zacznie prychać. Otworzył teczkę, musnął końcami palców tkwiącą w niej półautomatyczną 9 w kaburze i włożył 2 pliki akt. Już przywykł do noszenia broni i bardzo go to martwiło. Bo jak można prowadzić normalne życie, gdy ma się stale pod ręką broń? Ale normalne czy nie, noszenie broni było koniecznością. Najpierw próbują wysadzić ci dom, potem go podpalają. Przez telefon grożą twojej żonie, palą krzyż na trawniku przed domem, katują do nieprzytomności męża twojej sekretarki i robią to tak skutecznie, że wkrótce umiera. Nasyłają snajpera, który próbuje cię zastrzelić, tylko że strzela niecelnie i zamiast w ciebie trafia w strażnika. Próbują cię terroryzować podczas procesu i odgrażają się jeszcze długo po jego zakończeniu. 4 skazano i ci odsiadywali wyroki. 3 w więzieniu federalnym, 1 w Patchman. Ale tylko 4, jak Jake wciąż sobie powtarzał. Do więzienia powinno trafić co najmniej 2. Tak samo uważał Ozzy i inni miejscowi czarnoskórzy liderzy. Z przyzwyczajenia i w poczuciu bezsilności Jake dzwonił do FBI co najmniej raz w tygodniu, wypytując o postępy w śledztwie. Minęły 3 lata. Zaczęto więc unikać jego telefonów i nie oddzwaniać. Wtedy zaczął słać pisma. Teczki z dokumentacją sprawy zajmowały oddzielną szafkę w jego gabinecie. Tylko 4. Znał po nazwisku wielu z nich. Wszyscy mieli status podejrzanych. W każdym razie dla Jake'a. Niektórzy się wynieśli, inni zostali. Ale jedni i drudzy prowadzili zwykłe życie, jakby nic się nie stało. Dlatego wciąż trzymał pod ręką broń, na którą miał wszystkie niezbędne pozwolenia. 1 pistolet chował w teczce, 1 w samochodzie. 2 miał w biurze i jeszcze w paru innych miejscach. Jego kolekcja broni myśliwskiej przepadła w pożarze, ale powoli ją odbudowywał. Wyszedł na niedużą murowaną werandę i wciągnął do płuc chłodne powietrze. Na ulicy przed domem stał radiowóz z biura szeryfa okręgu Ford z niejakim Louisem Tackiem za kierownicą. Tack pracował na nocnej zmianie, a do jego podstawowych zadań należało kręcenie się po okolicy przez całą noc i stanie przed domem Bridgensów o 5:45 każdego ranka od poniedziałku do piątku. Jake Bridgens co rano wychodził na werandę i machał na przywitanie, a Tack odmachiwał, co oznaczało, że Bridgensom udało się przeżyć kolejną noc. Dopóki Ozzy Walls będzie szeryfem okręgu Ford, czyli co najmniej jeszcze przez 3 lata, no zapewne znacznie dłużej, on i jego zastępcy zamierzali robić wszystko, by chronić Jake'a i jego rodzinę. Jake zajął się sprawą Karla Lee Haleya. Karował jak wół za grosze. Unikał kul, nie zwracał uwagi na groźby i stracił niemal wszystko za cenę wyroku uniewinniającego, który wstrząsnął okręgiem Ford i do dziś był rozpamiętywany. Dlatego chronienie go trafiło na listę priorytetów Ozziego. Tack ruszył z miejsca. Jak zwykle zamierzał zrobić rundkę po okolicy, 5 minut po odjeździe Jake'a wrócić pod jego dom i poczekać na zapalenie się światła w kuchni, co będzie znaczyło, że Karla już wstała i się krząta. Jake jeździł jednym z 2 Saabów zarejestrowanych w okręgu Ford. Jego był czerwony i miał ponad 300 tysięcy kilometrów na liczniku. Jake'owi przydałoby się coś nowszego, ale nie było go na to stać. Tak nietypowym samochodem w małym miasteczku można było kiedyś nieźle poszpanować, jednak koszty napraw stawały się mordercze. Najbliższy dealer Saaba znajdował się w Memphis, godzinę jazdy z Clanton, a to oznaczało, że każda wizyta w serwisie zabierała 0,5 dnia i kosztowała 1000 dolców. Jake dojrzał już do kupna amerykańskiego samochodu i myślał o tym co rano, gdy przekręcał kluczyk w zapłonie i wstrzymywał oddech w obawie, czy silnik zapali. Jak dotąd zawsze zapalał, ale od paru tygodni Jake słyszał, że robi to jakby niechętnie. Rozrusznik musiał 2 razy pokręcić, a to stanowiło ostrzeżenie, że szykuje się coś poważniejszego. Słuch miał obsesyjnie wyczulony na wszelkie nietypowe dźwięki i szmery. Co 2 dzień sprawdzał też stan opon, patrząc jak bieżnik robi się coraz płytszy. Wyjechał tyłem na Calvert Street, która, choć dzieliły ją zaledwie 4 przecznice od Adams Street i ich posesji, zdecydowanie zaliczała się do biedniejszych. Sąsiedni dom też był na wynajem. Przy Adams stały starsze i okazalsze domy z charakterem. Przy Calbert ciągnął się szereg jednakowych podmiejskich kloczków, które budowano w czasach, gdy w mieście nikt nie myślał jeszcze o planowej zabudowie. Choć Karla niewiele na ten temat mówiła, Jake wiedział, że też marzy o wyrwaniu się stąd. Jeśli rozmawiali o przeprowadzce, to raczej o wyniesieniu się z Clanton na dobre. 3 lata, które minęły od procesu Hayley'a, nie przyniosły im zasadniczej zmiany statusu materialnego, na jaką liczyli i która im się należała. Skoro Jake był skazany na codzienną partaninę biurową w roli szeregowego prawnika, równie dobrze mógł to robić gdzie indziej. Karla też mogła uczyć gdziekolwiek. Przecież na pewno uda im się znaleźć jakieś miejsce, w którym będą mogli spokojnie pracować, bez ciągłego oglądania się za siebie. Jake mógł się cieszyć szacunkiem czarnoskórej społeczności okręgu Ford, ale wielu białych mieszkańców wciąż go nienawidziło, a szaleńców nie brakowało. Z drugiej strony, mieszkanie wśród tak wielu przyjaciół dawało poczucie bezpieczeństwa. Ich sąsiedzi mieli oko na ruch uliczny i reagowali na wszystkie obce pojazdy. Każdy gliniarz w mieście i każdy zastępca szeryfa okręgowego wiedział, że pilnowanie 3-osobowej rodziny Bridgensów ma najwyższy priorytet. Nie było szans, by Jake i Karla naprawdę się stąd wyprowadzili, choć czasami z przyjemnością bawili się w gdzie byś chciała zamieszkać. Była to jednak tylko zabawa. Jake znał bowiem brutalną prawdę, że nigdy nie odnalazłby się w dużej firmie prawniczej w wielkim mieście oraz że w żadnym stanie nie znalazłby małego miasta, w którym nie roiłoby się od prawników walczących o klientów. Jego przyszłość była na zawsze związana z tym miastem i tak naprawdę wcale go to nie martwiło. Musiał tylko zacząć lepiej zarabiać. Gdy mijał pustą działkę przy Adams, zmył pod nosem kilka przekleństw, myśląc o tchórzach, którzy spalili mu dom, i dorzucił parę soczystych określeń pod adresem firmy ubezpieczeniowej. Z Adams skręcił w Jefferson Street, potem w Washington Street, która przecinała miasto ze wschodu na zachód i stanowiła północną pierzeję rynku w Clanton. Jego biuro mieściło się przy Washington, obok imponującego gmachu sądu. Zaparkował na zwykłym miejscu, bo o 6 rano wszędzie było pusto i miał wybór. Jeszcze przez 2 godziny na rynku będzie spokój, bo dopiero wtedy zaczną się otwierać sklepy i biura oraz zacznie pracę sąd. Natomiast w kawiarni Coffee Shop już teraz robiło się gwarno, a pomieszczenie wypełniał tłumek robotników, farmerów i zastępców szeryfa. Przeciskając się między nimi, Jake witał się na prawo i lewo ze znajomymi. Był w tym gronie jedynym bywalcem w marynarce i koszuli z krawatem. Tak zwane białe kołnierzyki spotykały się godzinę później w herbaciarni Tea Shop po drugiej stronie rynku, gdzie dyskutowano o stopach procentowych i polityce światowej. W kawiarni rozmawiało się o futbolu, miejscowych plotkach i łowieniu okoni. Jake był jednym z nielicznych przedstawicieli wolnych zawodów tolerowanych w coffee shop. Z kilku przyczyn. Był powszechnie lubiany, nie zadzierał nosa i miał pogodne usposobienie. A ponadto, gdy któryś z bywalców popadł w tarapaty, mógł zawsze zwrócić się do Jake'a o szybką, bezpłatną poradę prawną. Jake powiesił marynarkę na wieszaku na ścianie i usiadł na wolnym miejscu przy stoliku pratera pracującego w biurze szeryfa. W sobotę drużyna Ole Miss przegrała 3 przyłożeniami z Georgią i mecz stanowił główny temat rozmów. Opryskliwa i wiecznie żująca gumę kelnerka imieniem Dell nalała mu kawy, przy okazji ocierając się o niego swym wydatnym zadem, co robiła regularnie 6 razy w tygodniu, następnie zaś jak zwykle przyniosła jedzenie, którego nie zamówił. Biały tost, kaszka kukurydziana i galaretka truskawkowa. Jake pokropił kaszkę sosem tabasco i usłyszał, jak prater go pyta. Jake, znałeś Seta Hubbarda? Nigdy się nie spotkaliśmy, odrzekł Jake. Ale trochę o nim słyszałem. Mieszkał gdzieś pod Palmirą, nie? Zgadza się. Prater wsunął do ust kawałek kiełbaski i zaczął żuć. Jake upił łyk kawy i chwilę odczekał. Zakładam, że Hubbardowi coś się przydarzyło, bo użyłeś czasu przeszłego. Co zrobiłem? Rzucił prater. Miał irytujący zwyczaj zadawania pytań głośnym, zaczepnym tonem i spokojnego kontynuowania śniadania. Zwykle znał odpowiedź i chodziło mu tylko o wyciągnięcie czegoś jeszcze. Użyłeś czasu przeszłego. Spytałeś, czy znałem Seta Hubbarda, a nie czy go znam, co by znaczyło, że jeszcze żyje. Kapujesz? Chyba tak. No więc co mu się stało? Powiesił się. Znaleźli go wczoraj wiszącego na drzewie. Wtrącił Andy Farr, mechanik z serwisu Chevroleta. Zostawił list i w ogóle dorzuciła Del, przechodząc obok z dzbankiem kawy. Kawiarnia była czynna od godziny, więc kelnerka oczywiście zdążyła już dowiedzieć się wszystkiego o śmierci Seta Hubbarda. I co było w tym liście? — spytał Jake. — Nie mogę ci powiedzieć, słoneczko — zaszczebiotała Del. — To sprawa między mną a Setem.
— W ogóle go nie znałaś — mruknął Prater. Del miał opinię starej zdziry o najbardziej ciętym języku w mieście.
— Kiedyś się kochaliśmy, może nawet ze dwa razy. Nie mogę wszystkich pamiętać.
— Bo tylu ich było — rzucił Prater.
— Ale tobie, staruszku, nawet nie udało się zbliżyć.
— Czyli rzeczywiście nie wszystko pamiętasz — parsknął śmiechem. Kilku słyszących rozmowę też się roześmiało.
— Gdzie był ten list? — spytał Jake, by zmienić temat. Prater wepchnął do ust wielki kęs naleśnika, pożył chwilę, po czym powiedział.
— W kuchni na stole. Ma go teraz Ozzy i prowadzi śledztwo, tyle że nie bardzo jest co śledzić. Wygląda na to, że Hubbard rano był w kościele i wszystko było normalnie. Potem wrócił do domu, wziął drabinę i sznur i załatwił sprawę. Około drugiej znalazł go jeden z jego pracowników, jak dyndał w lejącym deszczu. Był w wyjściowym niedzielnym garniturze.
Sprawa wyglądała na ciekawą, niezwykłą i dramatyczną. Jednak dla Jake'a ofiara była kimś zupełnie obcym i trudno mu było aż tak się tym przejmować.
Coś mu było?
Zaciekawił się Andy Farr.
Nie wiem, odrzekł Prater. Ozzy go chyba znał, ale nic nie mówił.
Del napełniła ich filiżanki i zatrzymała się przy stoliku, żeby pogadać. Oparła rękę na biodrze i powiedziała. To prawda, że nigdy go nie znałam, ale moja kuzynka poznała jego pierwszą żonę, a miał ich co najmniej dwie. Żona mówiła, że Seth miał sporo ziemi i kupę forsy, ale trzymał się na uboczu, miał swoje sekrety i nikomu nie ufał. Mówiła też, że był z niego kawał sukinsyna, tylko że ex-żony zawsze tak mówią po rozwodzie.
— Powinnaś coś o tym wiedzieć — mruknął Prater.
— Powinnam i wiem, staruszku. W ogóle wiem dużo więcej od ciebie.
— Zostawił testament?
— spytał Jake. Nie przepadał za sprawami spadkowymi, ale gdy przedmiotem spadku jest znaczny majątek, zajmujący się tym adwokat może liczyć na sowite honorarium. Czysto papierkowa robota, parę wizyt w sądzie, w sumie nic trudnego. Jake wiedział, że z wybiciem 9 wszyscy prawnicy w mieście ruszą do boju, by ustalić, kto spisał ostatnią wolę Setha Hubbarda.
— Jeszcze nie wiem — odrzekł Prater. — Ale testamentów się chyba nie rozgłasza, nie?
— zapytał Bill West, elektromonter z fabryki obuwia, nieco na północ od miasta.
— Nie za życia spadkobiercy. Każdy ma prawo zmieniać testament do ostatniej chwili, więc wcześniejsze ujawnienie mijałoby się z celem. W końcu możesz sobie nie życzyć, żeby cały świat znał twój testament, zanim umrzesz. Po śmierci spadkodawcy, gdy testament zostaje uznany za autentyczny i złożony w sądzie, treść staje się dostępna dla każdego.
Jake rozejrzał się po sali i naliczył co najmniej 3 klientów, dla których sporządzał testamenty. Robił to szybko i tanio, a jego testamenty były krótkie i zwięzłe. Ludzie o tym wiedzieli i interes się kręcił.
— Jak długo po śmierci zaczyna się postępowanie spadkowe?
— spytał Billy West.
Nie ma sztywnego limitu czasowego. Zwykle wdowa po zmarłym lub jego dzieci odnajdują testament i zanoszą do adwokata, po czym jakiś miesiąc po pogrzebie sprawa trafia do sądu i zaczyna się procedura spadkowa. A jak nie ma testamentu?
Brak testamentu to marzenie każdego prawnika, Jake parsknął śmiechem.
Bo to oznacza awanturę. Gdyby Hubbard umarł bez spisania ostatniej woli i zostawił 2 byłe żony, może też dorosłe dzieci, może jakieś wnuki, to przez następne 5 lat wszyscy by się żarli o podział spadku. Oczywiście zakładając, że byłoby co dzielić.
O tak, bez obaw, wtrąciła z daleka Del. Jej radar ani na chwilę nie przestawał działać. Jeśli ktoś zakasłał, ona z drugiego końca sali pytała go o zdrowie. Jeśli kichnął, biegła do niego z chusteczką. Jeśli ktoś był zbyt milczący, była gotowa go pytać o problemy domowe lub kłopoty w pracy. Jeśli ktoś zaczynał mówić ściszonym głosem, stawała przy nim i dolewała kawy, nie bacząc na zawartość kubka. Nic nie umykało jej uwagi. Wszystko pamiętała i nigdy nie pomijała okazji, by wypomnieć mówiącemu, że 3 lata wcześniej mówił coś przeciwnego.
Prater zrobił minę z kategorii walnięta wariatka, ale na wszelki wypadek nie powiedział tego głośno.
W ciszy dokończył naleśniki i wstał od stolika. Chwilę później Jake zrobił to samo.
Za 27 zapłacił rachunek i wyszedł z kawiarni, uścisnąwszy po drodze Del i zakrztusiwszy się od zapachu jej tanich perfum.
Niebo na wschodzie robiło się pomarańczowe. Wstawał nowy dzień. Po wczorajszym deszczu nie pozostał ślad. Powietrze było chłodne i rześkie. Jak zwykle Jake skręcił w lewo i oddalając się od biura ruszył przed siebie szybkim, zdecydowanym krokiem, jakby się śpieszył na ważne spotkanie. W rzeczywistości nie czekało go dziś nic ważnego. Ot, zwykłe użeranie się z problemami klientów. Jake odbył poranny spacer wokół rynku, mijając banki, agencje ubezpieczeniowe i biura handlu nieruchomościami, sklepy i knajpki. Wszystkie tłoczyły się blisko siebie i ze względu na porę były jeszcze zamknięte. Z kilkoma wyjątkami wokół rynku stały jednopiętrowe domy zbudowane z czerwonej cegły, a ich balkony z balustradami z fantazyjnie wygiętych żelaznych prętów wystawały nad chodnikiem biegnącym wzdłuż boków idealnego kwadratu, którego środek zajmował otoczony trawnikiem gmach sądu. Clenton nie kwitło, ale też nie zamierało, jak wiele miasteczek na głębokim wiejskim południu. Z powszechnego spisu ludności z 1980 roku wynikało, że w samym Clenton mieszkało 8000 osób. Liczba mieszkańców w całym okręgu była czterokrotnie większa. Zakładano, że w następnym spisie ludności liczby te nieco wzrosną. Przy rynku nie straszyły puste lokale, zabite deskami witryny, ani żałosne wywieszki do wynajęcia. Jake pochodził z Caraway, małego 2,5-tysięcznego miasteczka niecałe 30 kilometrów na zachód od Clenton, w którym główna ulica zupełnie zamierała. Kupcy się wynosili, knajpki zamykały, a prawnicy likwidowali swoje kancelarie i przenosili się do stolicy okręgu. Obecnie przy rynku w Clenton działało ich 26, ale liczba stale rosła i walka o klientów stawała się coraz bardziej mordercza. Ile jeszcze wytrzymamy? Jake często zadawał sobie to pytanie. Lubił mijać cudze kancelarie prawne i patrzeć na zamknięte na głucho drzwi i ciemne wnętrza. Wykonywał swoistą rundę zwycięzcy. Był gotów do boju, podczas gdy jego konkurencja jeszcze spała. Przeszedł obok kancelarii Harego Rexa Vonera, najbardziej zaprzyjaźnionego z nim adwokata i niezłomnego bojownika sądowego, który przychodząc do pracy około 9:00 często zastawał poczekalnię pełną poirytowanych kandydatów na rozwodników. Harry Rex sam był kilkakrotnie żonaty, wiedział, co znaczy rozchwiane życie domowe i wolał siedzieć w kancelarii do późnego wieczora. Nieco dalej Jake minął znienawidzoną firmę Sullivana, zatrudniającą najliczniejszą hordę prawników w całym okręgu. 9 według najświeższych danych, 9 zasrańców, których Jake starał się unikać, po części też z zazdrości. Do klientów Sullivana należały banki i firmy ubezpieczeniowe, więc zatrudnieni u niego prawnicy zarabiali więcej niż wszyscy pozostali razem wzięci. Minął też zamknięte na kłódkę drzwi biura starego kumpla Meka Stafforda, który od 8 miesięcy nie dawał znaku życia. Mówiło się, że zwiał w środku nocy z pieniędzmi klienta i od tej pory ślad po nim zaginął. Żona i dwie córki wciąż liczyły, że wróci, podobnie jak prokuratura, która postawiła go w stan oskarżenia. W głębi duszy Jack miał nadzieję, że Mac siedzi gdzieś na plaży, sączy koktajle z rumem i nikt go tu już nie zobaczy. Tu był nieszczęśliwy w nieudanym małżeństwie. Uciekaj, Mac, uciekaj, mruczał pod nosem Jake, muskając palcami kłódkę i nie zwalniając kroku. Mijał kolejne lokale. Redakcję The Ford Country Times, herbaciarnię T-Shop, właśnie budzącą się do życia, sklep z męską odzieżą, w którym kupował ubrania na wyprzedażach, prowadzoną przez murzynów knajpkę, w której co piątek jadł lunch w gronie innych białych liberałów, sklep z antykami należący do Hochstaplera, przeciwko któremu Jake już dwukrotnie występował w sądzie, bank trzymający drugą hipotekę na jego dom i uczestniczący w tym samym postępowaniu sądowym oraz siedzibę władz okręgu, gdzie urzędował nowy prokurator okręgowy, kiedy był w mieście. Poprzedni, Rufus Buckley, odszedł w niesławie w zeszłym roku, niewybrany przez wyborców na następną kadencję i raz na zawsze usunięty z grona kandydatów na wybieralne urzędy. Przynajmniej Jake, tak jak wielu innych, miał taką nadzieję. Niewiele brakowało, by podczas procesu Haleya on i Buckley rzucili się sobie do gardeł i obaj do dziś gorąco się nienawidzili. Były prokurator wrócił do rodzinnego Smithfield w okręgu Polk i lizał rany, starając się wiązać koniec z końcem w kancelarii prawnej przy Main Street, jednej z wielu w mieście. Runda wokół rynku dobiegła końca i Jake otworzył kluczem drzwi do swojej kancelarii w lokalu powszechnie uważanym za najlepszy w Clenton. Dom, w którym się mieściła, jak zresztą większość budynków wokół rynku, postawiła 100 lat wcześniej rodzina Wilbanksów i niemal od początku funkcjonowała w nim firma prawnicza któregoś z członków klanu. Do zerwania z tą tradycją doszło w chwili, gdy Luciana Wilbanksa, ostatniego i niewątpliwie najbardziej szalonego członka dynastii, pozbawiono uprawnień adwokackich.
Krótko przedtem zatrudnił w firmie Jake'a, przepełnionego szlachetnymi ideami młodego absolwenta prawa. Lucien starał się go z nich wyleczyć, jednak zanim mu się to udało, stanowa rada adwokacka cofnęła mu licencję. Lucien musiał porzucić praktykę, innych Wilbanksów nie było i w rezultacie Jake przejął we władanie wspaniałe pomieszczenia biurowe. Wykorzystywał tylko 5 spośród 10 pokoi. Na parterze mieściła się obszerna recepcja, w której jedyna pracownica prowadziła sekretariat i witała gości. Na piętrze był gabinet, ogromne pomieszczenie 9 na 9 metrów, gdzie Jake spędzał dnie za potężnym dębowym biurkiem po Lucienie, które wcześniej służyło jego ojcu i dziadkowi. Gdy zaczynał się nudzić, co zdarzało mu się dość często, otwierał dwuskrzydłowe drzwi balkonowe i wychodził na taras, skąd roztaczał się piękny widok na gmach sądu i cały rynek. Jak zawsze o 7 zasiadł przy biurku i łyknął kawy. Zajrzał do kalendarza i stwierdził, że dzień nie zapowiada się ani obiecująco, ani szczególnie lukratywnie. Rozdział 3. Sekretarka była 31-letnią matką 4 dzieci, którą Jake zatrudnił tylko dlatego, że nie mógł znaleźć nikogo odpowiedniejszego. Gdy rozpoczynała pracę 5 miesięcy temu, pilnie potrzebował kogoś do pomocy, a ona była do wzięcia od zaraz. Miała na imię Roxy i do jej zalet należało to, że codziennie zjawiała się w biurze o 8:30 lub tylko parę minut później. Sprawnie radziła sobie z odbieraniem telefonów, witaniem klientów i opędzaniem się od hołoty, a także maszynopisaniem, rozkładaniem korespondencji do teczek i utrzymywaniem miejsca pracy w znośnym porządku. Minusem, dużo zresztą poważniejszym, okazał się brak zaangażowania Roxy w pracę. Posadę u Jake'a traktowała jako coś na przeczekanie, póki nie trafi się coś lepszego. Wciąż wychodziła na papierosa na werandę z tyłu domu i cała śmierdziała dymem. Narzekała, że za mało zarabia i wciąż robiła aluzję do bogactw, w jakie, jej zdaniem, opływają wszyscy prawnicy. W sumie była niesympatyczną babą, z którą źle się pracowało. Pochodziła z Indiany. Na południe przywędrowała za mężem, zawodowym wojskowym. I jak większość ludzi z północy nie akceptowała zwyczajów tych z południa. Wywodziła się z lepszych sfer, a musiała żyć wśród hołoty. Jake nigdy tego nie dociekał, ale był niemal pewny, że w jej małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Mąż stracił pracę za rzekome zaniedbywanie obowiązków służbowych i Roxy chciała, by Jake wystąpił w jego imieniu do sądu. Odmówił i jej uraza wciąż świetliła. Ponadto w kasie gotówkowej pojawiło się manko w wysokości $50. I Jake podejrzewał najgorsze. Będzie musiał ją zwolnić, choć naprawdę bardzo tego nie chciał. Co dzień rano przed pracą odmawiał cichą modlitwę, prosząc Boga o cierpliwość, by ścierpieć kolejną kobietę w jego życiu zawodowym. A było ich wiele. Zatrudniał młode siksy, bo bez trudu znajdował kandydatki i mógł im mniej płacić. Tyle, że te lepsze szybko wychodziły za mąż, zachodziły w ciążę i domagały się półrocznego urlopu macierzyńskiego. Gorsze próbowały flirtować, nosiły obcisłe minispódniczki i rzucały znaczące spojrzenia. Gdy Jake jedną z nich zwolnił, zagroziła mu oskarżeniem o molestowanie seksualne. Na szczęście przyłapano ją na wystawieniu lewego czeku i pannica zniknęła z jego życia. By uniknąć wszelkich fizycznych pokus, zaczął zatrudniać dojrzałe kobiety. Te jednak z reguły bywały apodyktyczne. Próbowały mu matkować, przechodziły klimakterium i cierpiały na rozliczne choroby. Ciągle biegały do lekarzy i najchętniej rozprawiały o swoich niedomaganiach i cudzych pogrzebach. Wcześniej przez 50 lat biurem rządziła Ethel Tweety, sekretarka i asystentka, która stała się legendą firmy Wilbanksów, pracując w niej w czasach największej świetności. Przez 40 lat trzymała wszystko żelazną ręką, terroryzowała inne sekretarki i toczyła wojny z początkującymi prawnikami, z których żaden nie wytrzymywał dłużej niż rok czy dwa. I to była już na emeryturze, zmuszona przez Jake'a do odejścia po awanturze podczas sprawy Hayley'a. Jej męża dotkliwie wtedy pobito i zapewne zrobili to członkowie klanu. Jednak sprawy nigdy do końca nie wyjaśniono i niczego nie udowodniono. Wtedy Jake z radością powitał jej decyzję o odejściu. Teraz niemal za nią tęsknił. Dokładnie o 9:30 zszedł na dół, by zrobić sobie następną kawę, potem poszperał w magazynku, jakby szukał zawieruszonej teczki z aktami. Gdy o 8:39 Roxy weszła tylnymi drzwiami, Jake stał przy jej biurku, przerzucając stronicę leżącego na nim dokumentu.
Niech wie, że on wie, że znów się spóźniła do pracy. To, że jest matką czworga małych dzieci, ma bezrobotnego i niezaradnego męża, pracę, której nie lubi i pensję, którą uważa za niewystarczającą, a także wiele innych problemów, Jake'a mało obchodziło. Gdyby ją lubił, pewnie umiałby wykrzesać z siebie choć trochę współczucia. Jednak z upływem czasu lubił Roxy coraz mniej. Dlatego kompletował pretensje, dawał milcząco do zrozumienia, że nie jest z niej zadowolony i zapamiętywał haki, by gdy nadejdzie ten nieszczęsny moment i trzeba będzie przeprowadzić z nią rozmowę, mieć pod ręką wystarczająco dużo argumentów. Jake'a mierziło takie knucie w celu pozbycia się niechcianej sekretarki. Dzień dobry, Roxy, powiedział spoglądając znacząco na zegarek.
Witam, przepraszam za spóźnienie, musiałam odwieźć dzieci do szkoły.
Jake'a w równym stopniu mierziły te jej ciągłe kłamstwa, nawet najdrobniejsze. Dzieci do i ze szkoły woził jej bezrobotny mąż. Jake wiedział o tym od Carly.
Mruknął, biorąc do ręki plik kopert, które właśnie położyła na biurku. Przejął pocztę, nim zdążyła do niej zajrzeć w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Jednak dzisiejsze listy stanowiły standardowy zestaw biurowych śmieci. Korespondencja z innymi firmami, list z kancelarii sędziego, pękate koperty z kopiami protokołów, wniosków oraz oświadczeń stron i różne takie. Nie próbował ich nawet otwierać. To należało do obowiązków sekretarki.
— Szuka pan czegoś? — spytała Roxy, rozkładając swoje rzeczy.
— Nie. Jak zwykle była zaniedbana. Bez śladu makijażu, z włosami w nieładzie. Bez słowa odeszła od biurka i poszła do łazienki, by doprowadzić się do porządku, co zwykle zajmowało jej kwadrans.
Jeszcze jeden hak do kolekcji. Z samego spodu sterty Jake wyłuskał zwykłą kopertę z ręcznie wypisanym jego nazwiskiem i adresem. Adres napisano niebieskim atramentem, lekko pochyłym charakterem pisma. Umieszczony w rogu adres zwrotny tak go zdumiał, że reszta listów omal wypadła mu z rąk. Pośpiesznie rzucił je na biurko i pobiegł na górę. Usiadł przy sekretarzyku pod portretem Williama Faulknera, kupionym jeszcze przez Johna Wilbanksa, ojca Luciana, i przyjrzał się kopercie. Zwykłej, standardowej, białej kopercie z lichego papieru, jakie kupuje się w pudełkach po 100 sztuk za $5. W rogu miała znaczek za 25 centów z wizerunkiem jednego z astronautów i sądząc po grubości, zawierała kilka złożonych kartek. Zaadresowana była imiennie do niego. Szanowny pan Jake Bridges, adwokat, 146 Washington Street, Clinton, Mississippi, bez kodu pocztowego. Nadawcą był Seth Hubbard, skrytka pocztowa 277 Palmira, Mississippi 38664. Na kopercie widniał stempel pocztowy z datą 1 października 1988 i nazwą urzędu pocztowego w Clinton. List nadano w minioną sobotę. Jake zaczerpnął głęboko powietrza i zaczął rekonstruować możliwy przebieg wydarzeń. Jeśli wierzyć plotce usłyszanej w kawiarni, a nie było powodu, przynajmniej na razie, by jej nie wierzyć, Seth Hubbard powiesił się w niedzielę po południu niecałą dobę temu. Teraz był poniedziałek, dochodziła 9 rano. By list mógł zostać ostemplowany datownikiem z minionej soboty, Seth Hubbard lub ktoś działający w jego imieniu musiał go wrzucić do skrzynki listów miejscowych na poczcie w Clinton w piątek po południu lub w sobotę do południa, gdyż po południu poczta była już nieczynna. Tylko miejscowe listy były stemplowane i sortowane na miejscu w Clinton. Resztę korespondencji zawożono do regionalnego punktu rozdziału poczty w Tupelo, gdzie ją sortowano, stemplowano i rozsyłano do adresatów. Jake wziął nożyczki i ostrożnie odciął brzeg koperty, od znaczka do adresu zwrotnego, uważając, by niczego nie uszkodzić. Musiał się liczyć z tym, że trzyma w ręku dowód dla sądu. Zamierzał potem wszystko skopiować, ale najpierw chciał zajrzeć do środka. Lekko potrząsnął kopertą tak, że wypadło z niej kilka złożonych kartek. Czując, jak wali mu serce, ostrożnie rozprostował papier. 3 białe arkusiki, bez żadnych ozdobników czy firmowych nadruków. Położył kartki na biurku i wziął do ręki pierwszą. Tekst był napisany niebieskim atramentem i starannym, nieco pochyłym charakterem pisma, bardzo ładnym jak na mężczyznę. Nadawca pisał.
Szanowny panie Bridges, o ile wiem, nigdy osobiście się nie spotkaliśmy i już się nie spotkamy. W chwili, gdy pan będzie to czytał, ja nie będę już żył. a ta okropna mieścina, w której pan mieszka, będzie jak zwykle huczała od plotek. Odebrałem sobie życie, ale tylko dlatego, że za chwilę i tak bym umarł na raka płuc. Lekarze dają mi zaledwie parę tygodni życia i jestem już zmęczony ciągłym bólem. Jestem zmęczony wieloma rzeczami. Jeśli jest pan palaczem, niech pan posłucha rady nieboszczyka i natychmiast rzuci palenie. Wybrałem pana, bo ma pan opinię uczciwego, a poza tym podziwiałem pana podczas procesu Karla Lichejleja. Czuję, że jest pan człowiekiem tolerancyjnym, a jest to cecha, której dramatycznie brakuje w tej części świata. Gardzę prawnikami, szczególnie tymi z Clinton. Jest za późno, by wymieniać jakieś nazwiska. Proszę mi jednak wierzyć, że umieram z wielkim bagażem niezrealizowanych najgorszych życzeń pod adresem różnych przedstawicieli pańskiego zawodu. Sępów, pijawek. Załączam moją ostatnią wolę i testament, w którym każde słowo napisałem własną ręką i własnoręcznie podpisałem i opatrzyłem datą. Zapoznałem się z prawem obowiązującym w Mississippi i jestem pewny, że sporządziłem wymagany przepisami własnoręczny testament, który posiada pełną moc prawną. W chwili wpisywania nie miałem żadnych świadków, ale jak panu wiadomo, testamenty własnoręczne nie wymagają obecności świadków. Rok temu spisałem testament w kancelarii prawnej Rasha w Tupelo. Niniejszym go jednak unieważniam. Wykonanie załączonego testamentu może nastręczyć pewnych trudności i dlatego chcę, żeby tą sprawą zajął się pan. Chcę, by załączony testament został za wszelką cenę wybroniony i wiem, że pan potrafi tego dokonać. W szczególności wydziedziczam moje dorosłe dzieci, a także ich dzieci i dwie byłe żony. To nie są mili ludzie i będą zażarcie walczyć, więc proszę być przygotowanym. Posiadam znaczny majątek, o którego rzeczywistej wielkości moja rodzina nie ma nawet pojęcia, więc gdy się dowie, przystąpi do ataku. Proszę stanąć z nimi do walki, panie Bridges, i ich pokonać. Musimy postawić na swoim. W liście samobójczym zawarłem instrukcję odnośnie do mojego pogrzebu. Proszę nikomu nie ujawniać treści mojego testamentu przed pogrzebem. Chcę, aby moja rodzina musiała dopełnić wszystkich żałobnych rytuałów, zanim się dowie, że nic nie dostanie. Niech się pan im przyjrzy, gdy będą udawać. Są w tym bardzo dobrzy. Tylko dla mnie zabrakło im miłości. Z góry dziękuję za pańskie zaangażowanie. To nie będzie łatwe zadanie i pocieszam się myślą, że nie będę musiał osobiście uczestniczyć w tym obrzydliwym spektaklu. Z poważaniem, Seth Hubbard, 1 października 1988 roku. Jake był zbyt poruszony, by zabrać się od razu do czytania testamentu. Głęboko westchnął, wstał, przespacerował się po gabinecie, otworzył drzwi na taras i popatrzył na gmach sądu i rynek. Powrócił do sekretarzyka i raz jeszcze przeczytał cały list. Będzie ważny dla udowodnienia prawnej zdolności testamentowej Setha Hubbarda. Przez chwilę siedział jak sparaliżowany, nie mogąc się zdecydować. Wytarł dłonie o spodnie. Czy nie powinien zostawić listu i testamentu w nietkniętym stanie i wezwać Oziego? A może sędziego? Nie. Koperta była zaadresowana imiennie do niego, miał więc pełne prawo poznać jej zawartość. Mimo to miał takie uczucie, jakby trzymał w ręku tykającą bombę. Wolnym ruchem odsunął list i spojrzał na znajdujące się pod nim kartki papieru. Z bijącym sercem i drżącymi rękami wpatrywał się w napisany niebieskim atramentem dokument, wiedząc, że jego treść wypełni mu następny rok życia, może nawet dwa.